wypowiedź kazania. Dlatego, że Kamil dzisiaj miał przygotowane słowo i dzielić się i wszystkie, zobaczcie, plany. Człowiek ma plany, a i tak jest inaczej, tak.
Czas dogodny i niedogodny.
Tak, czas dogodny i niedogodny. I dzisiaj mam przywilej, słuchajcie, bo to jest też obowiązek, ale też przywilej dzielić się słowem. Chociaż rzeczywiście nie lada wyzwanie przede mną było. Ale wiecie, tak się składa akurat, myślę, że chwała Jezusowi za to, że rozważam od półtorej miesiąca, albo lepiej, list do Galacji. I go przemierzam wszerz i wzdłuż. Wzlatuję, patrzę się na niego z góry, potem ląduję na każdy werset i ten werset rozważam. I dosłownie każdy fragment listu do Galacjan miałem okazję ostatnio rozważać, więc myślę, że będę mówił to, co sam zobaczyłem i co mam głęboko w sercu. Będę się tym dzielił, moi drodzy. Patrząc na ogólnie na list do Galacjan, on nie jest łatwym listem. Dlatego, że często patrząc na w ogóle Boże Słowo, ale w szczególności na list do Galacjan, Rzymian, Efezjan, patrzymy przez pryzmat pewnej tradycji, czy przyzwyczajeń tradycji, czy to jakiejś katolickiej, protestanckiej, to nie ma znaczenia jakiej, ale jakoś patrzymy na pewien fragment i już mamy odpowiedź z góry ustaloną i często, wiecie, podchodząc do Bożego Słowa, trudno tak zupełnie obiektywnie spojrzeć na to, co ten fragment mówi. Jednak myślę, że naszym zadaniem jest poszukiwać nieustannie prawdy, którą Pan daje, którą Jezus objawia. I rzeczywiście zrozumieć, co dany fragment mówi. Problem jest w tym, że czasami jako ludzie chcemy włożyć swoją interpretację w dany fragment. Czyli my mówimy do słowa, do Biblii, co ono oznacza. Mówi, ty oznaczasz to i to. Natomiast, wiecie, ważną jest rzeczą, żeby pozwolić Jezusowi przemawiać przez ten fragment. Jakby podejść do tego i mówić, Panie, naprawdę, ty przemów do mnie przez ten fragment. Pokaż mi rzeczywiście, co jest prawdą. Nie co ja myślę na ten temat, ale co jest prawdą. Ja mam czasami z tym problem, ale na przykładzie listu do Galacjan widzimy, jak Paweł bronił prawdy. Jak Pawłowi zależało na tym, żeby prawda była utwierdzona w tym zborze, ponieważ ona była zachwiana poprzez pewnych ludzi, którzy przybyli do Galacji i próbowali właśnie własną interpretację zbawienia, usprawiedliwienia włożyć do umysłów i serc wierzących w Galacji. Ale i my mamy czasami z tym problem, bo własne przekonania próbujemy włożyć i to się działo i kiedyś, i dzieje się i teraz. I nawet powiem wam szczerze, na marginesie wielcy reformatorzy mieli z tym problem, potykali się, wkładali własne przekonania w pewne fragmenty. I zobaczcie, jest taki fragment na przykład, nie na przykład, no jest taki fragment w liście do Galacjan, w drugim rozdziale, bo ten list rozważamy. Ten fragment mówi tak, wiedząc, że człowiek, zresztą go czytaliśmy tydzień temu, człowiek nie jest usprawiedliwiony z uczynków prawa, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I my uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków prawa, dlatego że z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało. I to jest prawda. Z tym nie ma nikt problemu, myślę, że dzisiaj. Podobnie list do Rzymian mówi przecież. Jakby ktoś miał wątpliwości, bo może Paweł się pomylił w tym liście do Galacjan, może coś się akurat pod wpływem emocji, które tam widać w tym liście. Więc w liście do Rzymian też pisze, że tak więc twierdzimy, że człowiek pozostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa. Efezjan znowu, list do Efezjan mówi, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was, jest to dar Boga, nie z uczynku, aby się kto nie chlubił. I wiecie, i na tym właściwie się zbudowało jakby na tych fragmentach takie, można powiedzieć, cała religia, bym tak to nazwał, protestancka. Zbawienia dzięki łasce, dzięki usprawiedliwieniu w Jezusie Chrystusie. I wszystko jest prawdą. Jeden szczegół tylko jest taki, że Marcin Luther, kiedy napotkał na fragment o usprawiedliwieniu w liście do Jakuba, to miał wielki z tym problem. Ponieważ w liście do Jakuba, posłuchajcie wyraźnie, jak jest napisane. Jakub zadaje takie pytanie. Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swojego syna, na ołtarzu? I Jakub mówi, widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. No to ja w końcu jestem. Ja mam z tym problem, tak? Luther zestawił te dwie prawdy, można powiedzieć, te dwa wersety ze sobą, czyli na przykład z listu do Rzymian, gdzie tak mówi fragment. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę bez uczynków prawa, a Jakub mówi, widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. No to jak? Co sobie wybierzecie dzisiaj? Który fragment wam pasuje? Powstaje zgrzyt. Luther miał z tym problem i on na przykład z całym szacunkiem dla jego poglądów i tego, co uczynił dla nas dzisiaj, to Jakub powiedział, że list Jakuba jest listem słomianym. Jest listem słomianym i w ogóle się nie powinniśmy nim zajmować jako wierzący.
Kto tak powiedział?
Luther. Wyrok dziecko skompletowało totalnie. Nie zrozumiał tego, więc powiedział, list Jakuba jest listem słomianym, nie ma sensu się nim zajmować. On się nim nie zajmował, nie tłumaczył go, nie analizował, powiedział, do wywalenia ten list. On w ogóle nie powinien być w kanonie Pisma Świętego. Tak mówi Luther. Możecie sprawdzić. Ale nie chcę tego dalej komentować. Zanim zaczniecie we mnie rzucać pomidorami, to posłuchajcie, że te fragmenty wcale nie są ze sobą sprzeczne. Ani troszeczkę. Nie ma w nich żadnej sprzeczności. Wystarczy zrozumieć, o czym pisał apostoł Paweł w liście do Galacjan i wystarczy zrozumieć, o czym pisał Jakub. I wtedy wszystko się zgadza. I żeby to zrobić, chciałbym przypomnieć króciutko wam, co mówiliśmy tydzień temu, dlatego że w tym kontekście będę chciał kontynuować dalej. Mówiliśmy tydzień temu, że w ogóle takim najważniejszym fragmentem, na którym opieraliśmy wszystko, był trzeci rozdział listu do Galacji, gdzie Paweł zdenerwował się na Galacjan, że oni odwrócili się od prawdy, którą Paweł im głosił, a prawda była o tym, że usprawiedliwienie jest tylko w Jezusie Chrystusie, że w Nim oni powinni szukać usprawiedliwienia, zbawienia, bo tylko w Jezusie Chrystusie się dokonało usprawiedliwienie, zbawienie człowieka. I Żydzi, którzy przybyli do Galacji, nie powinni mieszać w głowach pogańskim braciom i mówić im, że muszą się obrzezać, muszą stać się prozelitami, żeby zostać zbawionymi. Paweł mówi, w żadnym wypadku nie. I do nich własnoręcznie, pisząc list, mówi tak, o głupi Galaci, któż was omamił, abyście nie byli posłuszni prawdzie. Was, przed których oczami został wymalowany Jezus Chrystus i wśród których został ukrzyżowany. Tego tylko chciałem się od was dowiedzieć, czy przez uczynki prawa otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie wiary. Wiary, słuchanie wiary, posłuszeństwo. Inaczej. Tak głupi jesteście, rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciałem. I zapamiętajcie tą frazę. Zapamiętajcie tą frazę. Ona będzie pojawi się później. Głupi jesteście, rozpoczęliście w duchu, a ciałem kończycie. Paweł daje w całym liście wiele, wiele argumentów, że to, co robią Galacjanie, jest głupie. Jest po prostu niemądre. Jest pozbawione rozsądku. I Paweł nie bawi się w żadnego polityka, jak dzisiaj się przyzwyczailiśmy. Nie mówi kwiecistej mowy, nie ułagadza swojej wypowiedzi, ale prosto z mostu mówi, jest bardzo bezpośredni. Bardzo mu zależy, żeby prawda Ewangelii dotarła do serc Galacjan. Nawet choćby go nie lubili z tego powodu, mówi, ja muszę wam głosić prawdę. Musicie znać prawdę, jaka jest. Bez względu, co myślicie. Nie chciał kolegów sobie, wiecie, ze zboru zrobić, tak, żeby go wszyscy tam klepali Pawła po ramieniu. Paweł mówi, że ci, którzy głoszą inną Ewangelię, właśnie to, że nie jest to zbawienie czy usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie, mówi, niech ci ludzie będą przeklęci. Więc Paweł stoczy walkę i dla niego to był fundament, aby ta prawda była tak ugruntowana w sercach Galacjan i nie była zachwiana. Wiecie, to też może mówić nam, jak my tą prawdę powinniśmy sobie mieć mocno ugruntowaną i nie chwiać się w tym. Mocno stać w tej kwestii. I Paweł właśnie udowadnia, że osiągnięcie usprawiedliwienia możliwe jest tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Amen.
I że jest to rzecz fundamentalna, którą się powinni trzymać Galacjanie. Oczywiście stara się im pokazać tam pierwszy, drugi rozdział o tym, że on tak sobie nie wymyśli tej Ewangelii, tej prawdy. Mówi o tym, że on mówi do nich jako Żyd, jako z perspektywy Żyda, który dobrze rozeznaje się w tym, co mówi. Ponieważ sam podlegał prawu, sam tkwił w tym i wie, z czego Jezus go wyzwolił, więc wie dokładnie, o czym mówi. Buduje swój autorytet apostoła, udowadnia to, że jest apostołem, że nie jest kimś tam, który przyszedł do nich i głosił im Ewangelię, ale ma autorytet apostoła. Podkreśla, że Ewangelii nie otrzymał od człowieka, lecz przez samego Jezusa Chrystusa. I ta Ewangelia, którą im głosił, jest tą samą Ewangelią. Pojawił się Paweł, przybył do Jerozolimy, w której to Jerozolimie na czele kościoła stał Jakub. I Paweł, przybywając do Jerozolimy, upewnia się, że jego Ewangelia jest tą samą Ewangelią, którą głosił poganom, że nie ma różnicy. I co? I przybili mu piątkę. Powiedzieli: Pawle, tak, to jest ta sama Ewangelia. Więc Paweł mówi: nie biegłem na próżno. Pojechałem tam, żeby się upewnić, że nie biegłem na próżno, że te lata, które głosi Ewangelię, którą otrzymał od Jezusa, nie jest jakąś inną Ewangelią. Więc on się upewnił, jest. I on mówi: tą Ewangelię głosiłem wśród pogan, tak jak Piotr wśród obrzezanych, ale to jest ta sama Ewangelia. Ewangelia też nie została mu przekazana jako tradycja. I Paweł więc mówi tak: o głupi Galacie, któż was omamił, mimo że Chrystus przed waszymi oczami był wymalowany, jakby ukształtowany, pokazany wam wyraźnie, gdzie jest prawda. Wy widzieliście to, zrozumieliście to, a żyjecie tak, że uczyniliście ofiarę Chrystusa niewystarczającą. Chcecie coś do niej dołożyć. Od siebie, od tych zasad, za którymi dążycie. I Paweł, chcąc ukazać, udowodnić Galacjanom, że poważnie zbłądzili, bo to nie było takie błahe, że odeszli tak naprawdę od Chrystusa, mówi im bardzo, bardzo, bardzo wiele ważnych rzeczy. Mówi, że nie muszą się obrzezywać, nie muszą się stawać prozelitami, nie muszą być Żydami, żeby takie błogosławieństwo na nich abrahamowe spłynęło. Nie fizyczne te pochodzenie, ale duchowe, Paweł. I to udowadnia to. Ale Galacjanie nie chcieli tego przyjąć. Mówi, że skoro chcecie się obrzezać i stać się prozelitami, stać się Żydami chcecie, to proszę bardzo, na wszystkich, którzy żyją z uczynków prawa, ciąży przekleństwo, jest to Galacjan 3:10, bo jest napisane: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. Więc Paweł mówi: okej, chcecie, proszę bardzo, zobaczcie na Żydów, zobaczcie na mnie, zobaczcie na tych wszystkich, którzy są pod prawem. Na nich ciąży przekleństwo w wypełnianiu wszystkiego, co jest napisane w księdze prawa. Jest to problem, z którym zmagali się Żydzi. Już nie będę tego rozwijał mocno, ale to był problem, z którym zmagali się Żydzi przez wieki. Czyli jak wypełnić zakon? Jak wypełnić prawo? No jak? Przez uczynki zakonu. Poprzez wypełnianie, czynienie pewnych rzeczy. Ale jak zinterpretować prawo? W jakich momentach, jak się zachować? Przykładem jest nawet ten szabat. Tak? Co czynić, żeby go nie przekroczyć? Czy mogę wyjść z domu, czy mogę wziąć, nie wiem, dorebkę kilogramową, czy pół kilogramową, a może tylko 200 gram, a może ileś? I wiecie, i powstała tradycja żydowska, tradycja, która mówiła, w jaki sposób mam czynić, żeby wypełnić zakon. Oto właśnie faryzeusze często posądzali Jezusa, że on łamie zakon, bo on uzdrawiał w szabat. A on zinterpretował i pokazał, jak wypełnia się szabat. Mówi, wy, jak wół wam wpadnie do dołu, to go wyciągacie, tak? A jak człowiek zachoruje i jest związany chorobą przez ileś lat, i kiedy jest uzdrowiony, uwolniony z swojej choroby, to już jest przekroczenie szabatu. To co jest ważniejsze, wół czy człowiek? Jezus pokazywał tą głupotę tego, jak oni interpretowali prawo. Co robili? Oni właściwie przekraczali non-stop prawo, zamiast go wypełniać. Jezus zarzucał tym ludziom, że nie wypełniali poprzez swoje uczynki prawa, ale czynili to, co było ich tradycją, tradycją ludzką. Jezus mówi, że w ten sposób unieważnili przykazania Bogu i na próżno oddawali Mu cześć. Pamiętacie sytuację, kiedy do Jezusa przychodzi znawca prawa. Człowiek obeznany w prawie, wiedział, co jest w prawie najważniejsze, jak interpretować prawo, co robić, co czynić. Przychodzi taki człowiek, jest to zapisane w Łukasza 10:25, do Jezusa i mówi tak, oto powstał pewien znawca prawa i wystawiając go, czyli Jezusa, na próbę zapytał, nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne. A on odpowiedział do niego, co jest napisane w prawie. Czyli jak dobry żydowski nauczyciel zadaje pytanie. Więc ten uczony odpowiada tak, będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, z całej swojej siły i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. I powiedział mu Jezus, dobrze, odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. I pamiętacie, już nie będę czytał tej rozmowy, ale on mówi, ale kto jest moim bliźnim? Tak? Jak mam zinterpretować człowieka, który jest moim bliźnim? Czyli typowo żydowskie myślenie teraz, no dobra, mam prawo, mam przepis, ale jak je zinterpretować? Co Jezus pokazał? Na zasadzie przypowieści o miłosiernym Samarytaninie objawił mu, pokazał mu, kto jest twoim bliźnim. Mówi, ty czyń podobnie. Więc otrzymał odpowiedź. I wiecie, Żydzi mieli ciągle z tym problem, żeby jakby wiedzieć, jak czynić, żeby dojść do wypełnienia zakonu. I wiedzieli o tym, doskonale wiedzieli, że to nie jest możliwe. Nie byli w stanie. Czy więc jest możliwe, żeby przez uczynki zakonu być usprawiedliwiony? Albo udowadnia, że nawet przez samych Żydów nie było to możliwe. Nie było to możliwe i oni doskonale o tym wiedzieli. Skoro nie było możliwe, żeby ktokolwiek zinterpretował prawidłowo całe Pismo i wypełnił w tym co do joty Bożą wolę, to potrzebne było, żeby ktoś przyszedł i je zinterpretował i w całości wypełnił. I to był kto?
Jezus.
To był Mesjasz Jezus. I Paweł to ukazuje Galacjanom, później to przeczytamy, że przyszedł Mesjasz, który tego dokonał w pełni i właściwie zinterpretował i w pełni je wypełnił. O tak, całkowicie je wypełnił. Teraz dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, Mesjasza, który to uczynił, jesteśmy usprawiedliwieni. On sam, prawodawca, wiedział, jak zinterpretować prawo i pokazał swoim uczniom, jak żyć i jak postępować w wierze. W odpowiedni sposób. On wiele nauczał. Zobaczcie, że Jezus nawet mówił, napisane jest, że oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie ujcie nieprzyjaciół swoich. I módlcie się za tych, którzy was prześladują. Dlatego dla nas ważne jest, aby słuchać Jezusa i czynić to, co on mówi. To jest bardzo ważne. I to, co zauważył Jakub w swoim liście, że nie sama wiara się liczy jako objęcie wiary, czyli sama w sobie no, po prostu istnieje wiara, jest pusta, po prostu jest, istnieje, ale ona musi się połączyć z posłuszeństwem Chrystusowi. Jest związana, wiara jest związana z osobą Jezusa Chrystusa. To jest połączenie dwóch rzeczy. To nie jest coś sprzecznego. Wiara musi się wiązać z kimś. Przecież sam Jezus mówił w Mateusza 7:24 takie słowa. Każdego więc, kto słucha tych słów moich i wypełnia je, przyrówna do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. Kto słucha moich słów i wypełnia je, ten będzie mądrym człowiekiem. Jakub mówi w swoim liście takie słowa. 1:23. Jeśli bowiem kto jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła, ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jakub mówi, że człowiek, który tylko słucha Słowa Bożego, słucha słów Jezusa, tak powiedział, ale nie wprowadza tego w czyn, tylko jest po prostu biernym odbiorcą tego, co Jezus mówi. Jest podobny do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu odbiciu i widzi prawdę, tak? Widzi na temat swój, jak wygląda. Ale jest podobny do tego człowieka, który odchodzi potem od lustra i zapomina, kim był. Czyli w jego myśl tego fragmentu przestaje słuchać słowa, już nie wygląda w to słowo i powraca do poprzedniego stanu, do poprzedniego życia. Nie pozwala, żeby to coś wpłynęło na jego życie i zmieniło go. Po prostu staje się dalej tym samym człowiekiem. Jednak Jakub mówi, że kto wejrzy głęboko i pozostanie w Słowie i będzie wykonawcą Słowa i będzie posłuszny temu Słowu, to będzie błogosławiony. Zobaczy odmianę w swoim życiu. Zobaczy, że to Słowo Jezusa zmienia jego życie. I później Jakub udowadnia to w swoim liście, ukazuje właśnie konieczność posłuszeństwa temu prawu wolności. Mówi na przykład o Abrahamie, to jest ten właśnie fragment. Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu? No tak.
Nie, ale najpierw uwierzył.
Amen. Wiecie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. Chodziło tu Jakubowi o to, że Abraham uwierzył Bogu w obietnicę i to zostało mu poczytane za sprawiedliwość. Bo on zaufał temu, który dał obietnicę. Bóg był godny tego, który dał obietnicę. Ale przyszła próba. I teraz pytanie, czy Jakub zawierzy w tej próbie, czy stanie się wykonawcą swojej wiary, czyli będzie dalej trwał w tej wierze, czy próba spowoduje to, że się cofnie i powie, no to ja dziękuję. Jeżeli tak, jeżeli ja mam swojego syna złożyć w ofierze, to ja dziękuję bardzo. Więc Jakub pokazuje, że Abraham zaufał, uwierzył, ale też złożył swojego syna na ofierze, dlatego że uznał godnego wiary tego, który dał obietnicę, tak jak Sara zresztą, która nie mogła mieć dziecka, tak? Jakby coś pociągnęło, ta wiara pociągnęła za sobą jakieś decyzje. Że on był jakby już nie patrzył na to, że to jego nawet syn. Ufał, tak bardzo ufał, tak bardzo wierzył, ta wiara jego była tak głęboka, że pokazało to, że nawet był gotowy złożyć swojego syna. Nie była to pusta wiara, nie było to tylko deklaracja, powiedzenie ja wierzę, tylko to było wykonanie czegoś, kiedy przyszła próba. I czasami do naszego życia przychodzą różne decyzje, kiedy ty masz podjąć, kiedy ty masz postawić się za tą sprawą, czy za tą sprawą. Jak postąpisz? Czy tylko deklarujesz, że jesteś wierzącym w Jezusa? Że jesteś Jego uczniem? Czy rzeczywiście jesteś Jego uczniem? I postępujesz tak, jak mówi Słowo. Jak mówił Jezus, jak On nauczał. Nie ma żadnej sprzeczności w tym, co nauczał apostoł Paweł, ani w tym, co mówił Jakub. I zaraz zobaczymy, że apostoł Paweł mówi dokładnie to samo, co Jakub, tylko później w dalszej części listu, którego często nie chcemy albo traktujemy jako inna część w ogóle listu i jakoś. Nie, nie, ona jest wygodna, jest dobra, tylko przyklejamy do czegoś innego. A Paweł o tym samym ciągle mówi. Mówi ciągle o tym samym w tym liście. Ale zanim to zobaczymy, spójrzmy jeszcze, jak bardzo Pawłowi zależy, aby Galacjanie powrócili do tej prawdy o usprawiedliwieniu, że ona jest bardzo ważna, Pawłowi bardzo na tym zależy, nam powinno na tym zależeć. Więc Paweł mówi, że ono jest, to usprawiedliwienie możliwe tylko w Jezusie Chrystusie, wierzę w Niego. Paweł znowu przywołuje przykład Abrahama. Tydzień temu mówiliśmy o tym, że patriarcha Abraham otrzymał obietnicę jeszcze przed obrzezaniem i nadaniem prawa, czyli to w ogóle jeszcze prawa nie było wtedy. Obietnica, która mówi: w tobie, w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, wszyscy, Żydzi, nie Żydzi. Jakby Paweł to pokazuje, więc zobaczcie, jak to wygląda. Paweł dalej mówi w 3 rozdziale, 15 wersecie: bracia, mówię po ludzku. Przecież nawet zatwierdzonego testamentu człowieka nikt nie obala, ani nic do niego nie dodaje. No bo tak jest. No nikt nie, jak ktoś testament, tu jest jeszcze takie użyte greckie słowo, w którym mówi bardziej o jakimś takim, jak przymierze, jak ślub, czegoś, co rzeczywiście w tamtych czasach nie zmienia się. Nie, jeżeli się ustala, to już nie ma tu mowy o zmianie. Mówi tak: otóż Abrahamowi i jego potomkowi zostały dane obietnice. Nie mówi i jego potomkom, jako o wielu, ale jako o jednym i twemu potomkowi, którym jest Chrystus. Paweł, odnosząc się do takiego życia codziennego, o którym wszyscy Galacjanie wiedzieli, my też zresztą, że potwierdzony testament nie jest do podważenia. Obietnic Bożych złożonych Abrahamowi względem Chrystusa nikt nie powinien ani podważać w żaden sposób, ani unieważniać. Skoro to robicie w takim ludzkim myśleniu, to tym bardziej w tym Bożym, gdzie sam Bóg dał tą obietnicę. Tam nie powinniście palca wtykać, Paweł mówi. I Paweł mówi, że obietnice Boże dotyczyły nie tyle potomków, lecz potomka Abrahama, czyli Chrystusa, a zatem w Nim, a nie w prawie, Bóg wypełnia obietnicę. Wszelkie obietnice.
Żadna nie zawiedzie.
Całe Pismo, jeżeli czytacie obietnice, wszystkie w Chrystusie zostały zakorzenione, zostały w Nim, Bóg wypełnia. Wszystko dlatego, żeby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło przez wiarę na pogan, na wszystkich ludzi, a Galacjanie dalej szukają usprawiedliwienia w prawie. Czy to nie głupota? Dlatego Paweł mówi: głupi jesteście, naprawdę głupi jesteście. Szukacie tego w prawie. Więc jaki był cel prawa? Co ono miało uczynić, skoro nie miało przynieść usprawiedliwienia, którą tak niektórzy poszukiwali? Po co prawo, Paweł pyta, 3:19, zostało dane z powodu przestępstw, aż do przyjścia potomka, któremu złożono obietnicę, ustanowione przez aniołów ręką pośrednika. Lecz pośrednik nie jest dla jednego, ale Bóg jest jeden. Czy więc prawo jest przeciwko obietnicom Boga? Nie daj Boże. Paweł ze sobą polemizuje. Gdyby bowiem zostało dane prawo, które mogłoby ożywiać, dawać życie dla człowieka, sprawiedliwość rzeczywiście byłaby sprawa. Lecz Pismo zamknęło wszystko pod grzech, bo obietnica wiary Jezusa Chrystusa została dana wierzącym, czyli tym, którzy wierzą w Jezusa. Paweł słusznie zauważa, że prawo zostało dane po to, żeby pokazać człowiekowi, że jest grzesznikiem. Że jest po prostu pod prawem, jest pod grzechem, grzeszy, krótko mówiąc. I zostało dane z powodu grzechu, z powodu uchybień, początkowo oczywiście Izraela, to chodziło o Izraela, ale i nas, aż do czasu przyjścia pośrednika, przyjścia Mesjasza. Ono funkcjonowało do tego momentu. Oczywiście Paweł udowadnia, że to nie było wcale sprzeczne z Bożymi planami, bo można było tak powiedzieć, no to po co prawo dane, tu mieli wykonywać te prawo, a potem Mesjasz i tak przyszedł, więc to takie można powiedzieć trochę chybiony cel. Ale Paweł mówi, że gdyby prawo mogło dać życie, z pewnością służyłoby temu celowi. Jednak nie mogło dać życia, nie mogło dać człowiekowi usprawiedliwienia, dlatego było konieczne, aby to prawo doprowadziło do Chrystusa. Było takim, można powiedzieć, wychowawcą prowadzącym do Chrystusa. Zresztą o tym Paweł pisze. 3:23-24 miało prowadzić, aby otrzymać usprawiedliwienie przez wiarę. Dzięki tej wierze, właśnie dzięki tej wierze, Żydzi i nieżydzi mogą mieć prawdziwą jedność między sobą. Mało tego, Paweł mówi, że wszelkie takie podziały zostały zniesione między kobietą a mężczyzną, między niewolnikiem a wolnym. I to nie chodzi o to, że niewolnik już nie jest niewolnikiem, albo kobieta nie jest kobietą. Tylko zawsze pomiędzy tymi grupami była bariera. Szczególnie w tamtych czasach między na przykład kobietą i mężczyzną. Ale Paweł mówi, że jeżeli chodzi o usprawiedliwienie i przystęp do samego Boga Ojca, te bariery zostały dzięki wierze w Chrystusa zniesione. W Chrystusie Żydzi nie powinni czuć się gorsi ani lepsi. Tak samo ci, którzy nie są obrzezani, nie muszą czuć się gorsi wobec Żydów i teraz stawać się Żydami, żeby stać się tacy jak oni, czyli lepsi. Kobieta nie musi myśleć, że ci mężczyźni mają lepiej albo odwrotnie, bo Paweł mówi, że te bariery zostały zdjęte, jeżeli chodzi o przystęp, wiarę i usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. Nie ma barier. Wszystkich potraktował tak samo. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa, Paweł mówi. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. To są niezwykłe słowa, co się wydarzyło. Ale mówi dalej piękne rzeczy. To, co jest bardzo ważne, mówi, że jeżeli należysz do Chrystusa, jeżeli należysz do Niego, to jesteś potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicem. To są niezwykłe słowa. Paweł już od każdej strony mówi, zobacz, co otrzymałeś w Chrystusie. Paweł pokazuje różnicę między synem, który jest dziedzicem, a sługą. Mówi tak, 4:1. Mówię więc, dopóki dziedzic jest dzieckiem, niczym się nie różni od sługi, chociaż jest panem wszystkiego. Lecz jest poddany opiekunom i zarządcom aż do czasu wyznaczonego przez Ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem. I teraz posłuchajcie, co Paweł mówi. Bóg posłał człowieka, swojego własnego Syna, zrodzonego z kobiety, bo chodziło o to, że Jezus przyszedł jako Mesjasz, jako prawdziwy człowiek, ale też jako Syn Boży, jako wcielony Bóg. Zrodzonego z kobiety i podlegający prawu, aby go całkowicie wypełnił. Aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, aby dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał do waszych serc ducha swojego Syna wołającego Abba Ojcze. Tak więc nie jesteś już sługą, ale synem, córką. A jeśli synem, to i dziedzicem, dziedzicem Bożym przez Chrystusa, Paweł mówi. Widzicie, to są tak głębokie rzeczy, że ogólnie to można mówić i mówić na ten temat. Oczywiście ja musiałem to bardzo skrócić. Dziedzic jest dzieckiem podobnie jak sługa, prawda? Nie może podejmować własnych decyzji. Jest pod opieką dozorców i wychowawców do pewnego czasu. Sytuacja się zmienia, kiedy ten młody człowiek dorośnie, stanie się pełnoletni. I to też dla Galacjan było znane, bo i w Rzymie, i w judaizmie, czy Żydzi mieli te swoje ceremoniały, kiedy młody człowiek stał się dorosły. Oni widzieli, że ten moment następuje, kiedy człowiek, ten młody człowiek własne decyzje podejmuje, kiedy się właśnie staje dziedzicem, prawnym dziedzicem. I Paweł pragnie pokazać, że prawo było dozorcą i wychowawcą do pewnego czasu. Kiedy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swojego Syna zrodzonego pod prawem, aby Mesjasz mógł je w całości wypełnić i aby wykupił wszystkich spod prawa. Rozumiecie to? Paweł mówi tak niezwykłe prawdy, że ja byłem zachwycony, jak to czytałem, jak to rozważałem. Są już nie tylko sługami, ale są w innej zupełnie sytuacji. Nawet ci, co byli pod prawem. Są już nie tylko sługami, ale są synami i są dziedzicami. Wszyscy są dziedzicami wszelkich obietnic. To jest niezwykłe. Jeszcze mało tego. Bóg, żeby udowodnić, że to zrobił, że to dokonał, posyła do serc Synu Ducha Świętego, którym wołamy Abba Ojcze. Należymy do Ciebie. Amen. Dzięki Chrystusowi, dzięki Jemu, dzięki Amen. Temu, co On uczynił. Więc pytanie, dlaczego Galacjanie chcą się cofać? Dlaczego chcą wrócić do tego miejsca? I Paweł jakby pokazuje, że to jest naprawdę bez sensu. Chłopacy, no. Galacjanie, no co wy mówicie? Chcecie znowu być niewolnikami czy sługami? Znowu chcecie wejść w to wszystko? Naprawdę? Podsumowuje Paweł to, co argumentował bardzo mocno Galacjanom. Już daje im taki, można powiedzieć, ostatni obraz metafory wolnej Jerozolimy i zniewolonej góry Synaj. Oczywiście nie tłumaczę tu, ja też nie będę tłumaczył, bo to jest za długi temat. Wszystkiego szczegółowo, ale jakby wszyscy rozumieli, o czym Paweł pisze, bo znali te sytuacje, o których ja zaraz przeczytam. I my myślę, że też znamy. Galacjan 4,22 napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów. Jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej. Lecz ten z niewolnicy urodził się według ciała, ten zaś wolnej według obietnicy. Ma to znaczenie alegoryczne. Te kobiety oznaczają dwa przymierza. Jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, jest nim Hagar. Hagar bowiem to góra Synaj w Arabii, a odpowiada dzisiejszemu Jeruzalem, bo jest ono w niewoli wraz ze swoimi dziećmi. Natomiast Jeruzalem, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką nas wszystkich. Paweł chce, aby chociaż przez ten przykład Galacjanie zrozumieli, że kiedy jest wiara w Jezusa Chrystusa, są wolni, są wolnymi ludźmi, są odbiorcami Bożych obietnic. Alegorycznie porównuje ich do Ismaela, syna niewolnicy, i syna wolnej, którym jest Izaak. 4,29, lecz jak kiedyś ten, który urodził się według ciała, prześladował tego, który urodził się według ducha, tak dzieje się i teraz, Paweł mówi. Paweł twierdzi, że ci fałszywi nauczyciele niepokoją Galacjan i to się dzieje tak, jak to było kiedyś z Ismaelem i z Izaakiem. Ale Paweł sugeruje, co mają zrobić z tymi ludźmi. Nie mówi wprost, ale mówi tak. Wypędź niewolnicę i jej syna, nie będzie bowiem syn niewolnicy dziedziczy z synem wolnej. Co on mówi do tych ludzi, co tak chcą wam wkładać prawdę w cudzysłowie. Niech będą przepędzi. Więc zobaczcie, że Paweł wszelkimi sposobami stara się bronić prawdy Ewangelii i podsumowuje to słowami, jeżeli chcecie się obrzezać dalej, mimo tych moich wszystkich rzeczy, to Chrystus na nic wam się przyda. Po prostu. Jego ofiara jest dla was zbędna. Na nic przydatna, bym tak powiedział. Ale mimo to, jeżeli chcecie się dalej obrzezać, chcecie stać się prozelitami, to Paweł mówi po raz kolejny, 5.2, oto ja, Paweł, mówię wam, że jeśli dajecie się obrzezać, Chrystus na nic wam się przyda, a oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że jest zobowiązany wypełnić całe prawo. Bo już nie jesteś pod Chrystusem, już nie jesteś pod łaską. Na tobie ciąży przekleństwo wypełniania wszystkiego. I Ewangelia już nie jest Ewangelią, już nie jest dobrą nowiną dla ciebie. Jednak dochodzimy do 5 rozdziału i 13 wersetu i Paweł zaczyna mówić w bardzo podobny sposób jak ja. Jak wytrwaliście do tego momentu, to cieszę się, mam nadzieję, że jeszcze wytrwacie chwilkę. Bo Paweł wzywa do miłości wobec bliźniego. I zobaczcie, co Paweł mówi, 5,13. O wolności w Chrystusie, o życiu w wierze w nowym przymierzu. Bo wy, bracia, zostaliście powołani do wolności. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale z miłości służcie jedni drugim. Całe bowiem prawo wypełnia się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. Lecz jeśli wzajemnie się kąsacie i pożeracie, uważajcie, abyście się wzajemnie nie zjedli. Paweł pokazuje, jakie powinny być rezultaty życia w przymierzu, życia w wolności, w prawdziwym życiu w Chrystusie, w wierze w Syna Bożego. Jest to wolność, która nie jest po to dana, by hołdować grzesznemu sposobowi życia, czyli robię, co mi się chce, bo jestem wolny, ja wierzę w Jezusa i to jest tylko dla mnie najważniejsze.
Bez sensu.
A bez sensu. Ale Paweł mówi, służcie jedni drugim w miłości. Bo nowe prawo, pod którym wszyscy mamy teraz żyć, mówi, wypełnia się w tym jednym zdaniu. Będziesz miłował swojego bliźniego jak samego siebie. I teraz Paweł pokazuje, jak postępować według ducha, a nie według ciała. Oczywiście ciało w tym kontekście, o którym Paweł pisze, jest rozumiane jako takie ziemskie pragnienia, które są przeciwne Bożej woli. Paweł daje takie bardzo poważne zalecenia Galacjanom, aby chodzili według ducha, a nie według ciała. Jeśli wierzący jest prowadzony przez ducha, nie jest już pod prawem, bo jest wykonawcą słowa, a nie tylko jego słuchacza. Paweł mówi tak, jeszcze raz. Postępujcie w duchu, a nie spełniajcie pożądań ciała. Ciało bowiem pożądane na przekór duchowi, a duch na przekór ciału. Są one przeciwne sobie, także nie możecie czynić tego, co chcecie. Lecz jeśli jesteście prowadzeni przez ducha, nie jesteście pod prawem. Paweł nawiązuje właśnie, prosiłem was, żebyście pamiętali, co Paweł mówił o Galacjanach, jak na nich mocno krzyczał. Paweł mówił, że wy rozpoczęliście w duchu, a kończycie na ciele. Kiedy Jezus Chrystus był w centrum tego zboru, kiedy Paweł przyjechał do nich i głosił im Chrystusa, wymalował przed ich oczami Chrystusa i kiedy oni żyli w tej prawdzie, kiedy trwali w tej prawdzie, chodzili według tej prawdy, Duch Święty się objawiał wśród nich i były owoce ducha. Paweł mówi, rozpoczęliście w duchu. A jaki jest koniec? Mówi, na ciele kończycie. Paweł mówi, tak głupi jesteście. Rozpoczęliście duchem, a teraz kończycie ciało. Paweł mówi, tak jakby pokazuje im, żeby oni sami dostrzegli różnicę, to co mieli na początku. Kiedy Chrystus był głoszony, kiedy On był na pierwszym miejscu, żeby oni sami to zobaczyli, co się działo wśród nich. A co się teraz dzieje? Paweł wymienia listę uczynków, które wskazują, że wierzący nie trwa w Chrystusie. Które pokazują, że wyszedł spod łaski. Że wyszedł spod Jego ducha. Wyszedł spod tej prawdy, którą mieli na początku Galacjanie. I przestał Chrystus stać w centrum życia wierzących. W centrum życia wierzących. Lista zawiera oczywiście, już nie chcę czytać, ale od niemoralności, czary, pijaństwo, wszystko. I Paweł stwierdza, że ci, którzy popełniają takie grzechy, a wśród tych grzechów jest właśnie, posłuchajcie, niezgoda, nienawiść, zawiść, gniew, spory, kłótnie, herezja. Widzicie, że to wszystko było w Galacji? To były te ciała. Paweł mówi, rozpoczęliście w duchu, a teraz jest ciało. Proszę bardzo, co wybieracie? Wybierzcie. Zobaczcie, co teraz się dzieje pośród was. Paweł mówi, że ci, którzy te rzeczy czynią, czyli żyją według ciała, nie odziedziczą Królestwa Bożego. Nie łudźcie się. Nie są usprawiedliwieni, Paweł mówi. Paweł stara się zwrócić na nich uwagę, żeby oni zobaczyli, jaki jest stan serca, jaki jest stan wiary w ich życiu. Paweł mówi później, wymieniając owoce ducha, gdzie jest miłość, radość, pokój, wymienia cechy zachowania człowieka, to jest rzeczywiście prowadzony przez ducha. I kto rzeczywiście wierzy. To widać w tym człowieku. Nie trzeba deklarować. Jest to dowód prawdziwej wiary Chrystusa i prawdziwego odrodzenia w nim. To jest dokładnie, co pisał Jakub. Dokładnie to. Jakub pisał o tym samym. Tylko zupełnie inaczej. On się zmagał z innym problemem, ale te listy nie są sprzeczne. Absolutnie nie są sprzeczne. Więc owoce ducha są potwierdzeniem prawdziwej więzi z Jezusem. Że ja mam z Nim więź. Że ja żyję według Niego. Żyję według ducha, którego On obficie udziela. I Galacjanie powinni dostrzec tę różnicę. Nie kończyć w ciele. Więc Paweł wzywa Galacjan, aby chodzili według ducha i według Niego postępowali, nie pobłażali rządzą ciała, ponieważ wierzący w Chrystusa nie żyją według ciała.
Amen.
Jeśli żyjemy w duchu, Paweł mówi, w duchu też postępujmy.
Amen.
Mówiąc to wszystko, Paweł odwołuje się do tego tak zwanego nowego prawa, czy prawa miłości, prawa Chrystusowego, pod którym teraz wierzący żyją. Czyli to nie jest tak, że rób ta, co chce ta, ale wiara łączy się z osobą, łączy się z jego nauką, złączy się z posłuszeństwem Niemu, całkowitym oddaniu, powierzeniu, zaufaniu, zawierzeniu. Nie deklaracja, bo ona jest pusta. Jakub mówi, wiara bez uczynków jest martwa. Miał na myśli to samo, bo z Pawłem skonfrontowali to. Wcale nie głosił nic innego. Więc moi drodzy, Paweł, tak bardzo mu zależało, żeby ta prawda właśnie była przekazana w zborze, w zborach Galacji, bo to nie był jeden kościół, były zbory kościoły w Galacji. Napisał ten list własnoręcznie, czego mu się nie zdarzyło, przynajmniej większość listów pisał za pomocą sekretarza, było bardzo popularne. A tutaj Paweł angażuje się nawet w napisanie własnoręcznie. Tak mu zależało, słuchajcie, żeby ta prawda została uwidoczniona, narysowana, namalowana przed oczami Galacjan. Paweł, mimo że był Żydem, nie chciał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana Jezusa Chrystusa i mówi tak. Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. W Chrystusie bowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, ale nowe stworzenie. Oni, czy jesteś Żydem, czy nie jesteś, nie. To nie ma znaczenia. Nowe stworzenie w Chrystusie. Moi drodzy, Paweł tak o to walczył, o prawdę wolności w Chrystusie. Żebyśmy my, jako poganie, mogli dziedziczyć w tej prawdzie. Nie musieli jechać do Izraela na wycieczkę, żeby się obrzezać i być Żydami. I te wszystkie przywileje, błogosławieństwo obiecane Abrahamowi, to całe dziedzictwo mogło na nas spłynąć. Nie trzeba tego robić. Dziś tu w Polsce, w Olsztynie, możesz doświadczyć błogosławieństwa Abrahamowego poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. I to jest niezwykłe. I Paweł o to walczył. Mówił, żyj w wierze w Syna Bożego. Żyj w prawdziwej wolności, bo to zostało ci darowane. Ale żyjąc w tej wolności, nie pobłażaj ciałem. Służ jednym drugim. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jest tylko jedno imię.
Jezus
Chrystus. Jeszua Hamashia. Tylko On. Tylko On daje zbawienie. I tylko w Nim zostaliśmy uznani za sprawiedliwych. To nie, że Ty jesteś sprawiedliwy. Zostałeś uznany.
Jestem.
Bóg Ojciec patrzy na Twoje życie i mówi, tak, ja widzę tam Syna. Ja widzę tam Jezusa, który usprawiedliwił Cię. Który zmazał wszelki grzech. Jesteś w moich oczach sprawiedliwy. Aleluja. Amen.
Amen.
Amen, moi drodzy. Powstajmy.